Państwa, jest wtorek, 2 czerwca, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 18 osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarło 10 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1092 osoby. W niedzielę wykryto 214 nowych zakażeń, wczoraj 379, dziś 236. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ponad 24 tysiące osób zakażonych chińskim koronawirusem. W szpitalach przebywa ponad 2200 zakażonych. Wyzdrowiało 12 tysięcy osób. W Pliszczynie pod Lublinem po wykryciu zakażeń u miejscowych księży już ponad 300 osób zostało wysłanych na kwarantannę. Zakażenia stwierdzono do tej pory u 5 osób, w tym u 2 księży. W Poznaniu w fabryce pojazdów szynowych po wykryciu zakażenia u jednego z pracowników kwarantanną objęto 49 osób. Wszyscy mają zostać przebadani. W Starachowicach zamknięto wszystkie państwowe szkoły i przedszkola po tym, jak u jednego z uczniów wykryto zakażenie koronawirusem. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 378 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi 107 tysięcy, w Wielkiej Brytanii zmarło 39 tysięcy osób, we Włoszech 33,5 tysiąca, we Francji zmarło blisko 29 tysięcy osób, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi już 30 tysięcy, wczoraj zmarło tam 730 zakażonych osób. W Meksyku zmarło już 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem z Chin. Największą śmiertelność w przeliczeniu na liczbę mieszkańców odnotowała Belgia, gdzie z powodu koronawirusa zmarło już 820 osób na milion mieszkańców. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech ten wskaźnik jest powyżej 500, we Francji i Szwecji powyżej 400. A w Stanach Zjednoczonych i Irlandii i Holandii przekroczył 300. Dla porównania w Polsce wynosi 29. Senat przyjął ustawę w sprawie wyborów prezydenckich. Wczoraj wieczorem Senat przyjął ustawę w sprawie głosowania mieszanego w wyborach prezydenckich. Wraz z ustawą przyjęto 36 poprawek. Ustawa trafiła do Sejmu, który większość z nich odrzucił. Odrzucono m.in. zapis mówiący, że w kalendarzu wyborczym ma być co najmniej 10 dni na zebranie podpisów i rejestrację nowego kandydata na prezydenta. Posłowie odrzucili też możliwość zbierania podpisów poparcia online za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Przyjęto poprawkę mówiącą, że Państwowa Komisja Wyborcza, a nie minister zdrowia, będzie decydować, że na określonym obszarze będą tylko wybory korespondencyjne. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, pytany o wybory w Polsat News, stwierdził, że na obecną chwilę w jednym lub dwóch powiatach rekomendowałby wybory wyłącznie korespondencyjne. Stwierdził, że ostateczna decyzja wymaga analizy trendów w każdym powiecie po poznaniu daty wyborów. Szumowski podkreślił, że wykresy zachorowań opadają we wszystkich województwach oprócz województwa śląskiego. Dostawcy masek powiązani z ministrem. Gazeta Wyborcza dotarła do pełnego wykazu dostawców sprzętu zakupionego przez rząd w celu walki z epidemią koronawirusa. Według dziennika Ministerstwo Zdrowia i Centralna Baza Rezerw wydały na ten cel ponad 850 milionów złotych. Prywatnych dostawców było 6, maseczki FFP2 sprzedało 3 z nich. Jak twierdzi gazeta, wszyscy należą do konsorcjum utworzonego przez instruktora narciarstwa znajomego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, Łukasza G. Wyborcza podaje, że ministerstwo kupiło od spółki założonej przez żonę Łukasza G. 3,5 tysiąca przyłbic za 170 tysięcy złotych. Wcześniej spółka zakupiła te przyłbice za 120 tysięcy złotych od zakopiańskiej firmy Haber, która według Wyborczej na co dzień handluje oscypkami. Firma Haber sprzedała ministerstwu w osobnej transzy 3,5 tysiąca przyłbic za 170 tysięcy złotych. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, cytowany przez Gazetę Wyborczą, powiedział, że w tym czasie ministerstwo kupowało sprzęt od każdego, kto go miał. Skąd sprzęt jest u dostawcy, tego ministerstwo nie docieka. My wówczas kupowaliśmy od każdego, odpowiadaliśmy na każdą ofertę. Ważne, że dostawca miał sprzęt, powiedział Andrusiewicz. Premier Szwecji Stefan Löfven ogłosił, że jeszcze przed latem szwedzki parlament powoła specjalną komisję, która zbada strategię walki z epidemią koronawirusa. Musimy przyjąć całościowe podejście, zobaczyć, jak wygląda walka z epidemią na poziomie państwowym, regionalnym oraz lokalnym, oświadczył Löfven w rozmowie z gazetą Aftonbladet. Premier Szwecji został zapytany o to, co zrobi, jeśli okaże się, że rząd nie wykorzystał wszystkich możliwości walki z epidemią. Premier Szwecji odpowiedział: to jest pytanie spekulacyjne. Najpierw musimy powołać komisję, a potem zobaczyć, co ona ustali. Zaznaczył, że specjalnym zadaniem komisji będzie analiza działań przeciw epidemii w kontekście osób starszych. W zbyt wielu częściach opieka ta nie zadziałała, zbyt wiele osób starszych zostało zakażonych, powiedział Löfven. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego podał, że w poniedziałek z powodu koronawirusa zmarło w Szwecji 8 osób. Łączna liczba zgonów z powodu COVID-19 w Szwecji to 4403. Dotychczas w Szwecji potwierdzono prawie 38 tysięcy przypadków zakażenia wirusem z komunistycznych Chin. W Stanach Zjednoczonych wciąż trwają demonstracje i starcia z policją, które rozpoczęły się po śmierci czarnoskórego George'a Floyda w Minneapolis w wyniku policyjnej interwencji. Zamieszki wybuchły w wielu miastach amerykańskich. W części z nich dochodziło do fizycznych starć z policją, która często musiała użyć granatów hukowych i flar. W St. Louis w czasie demonstracji postrzelonych zostało 4 policjantów. W okolicy Chicago podczas protestów zginęły 2 osoby. Jedna osoba zginęła w niedzielę w Louisville. W wyniku tego zdarzenia zwolniony został szef tamtejszej policji. Ciało George'a Floyda poddane zostało 2 sekcjom zwłok. Pierwsza z nich, przeprowadzona przez lekarza sądowego, wykazała, że mężczyzna zmarł w wyniku ustania akcji serca. Podczas drugiej sekcji, przeprowadzonej niezależnie na prośbę rodziny zmarłego mężczyzny, specjaliści orzekli, że bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie mechaniczne, czyli brak dopływu tlenu do mózgu wynikający z długotrwałego ucisku szyi i klatki piersiowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas telekonferencji z gubernatorami Stanów apelował wczoraj o zdecydowane kroki w celu opanowania protestów. Musicie tropić ludzi, musicie wsadzać ich do więzienia na 10 lat i nigdy więcej czegoś takiego nie zobaczycie, mówił prezydent USA. Dzisiaj Donald Trump ogłosił, że w tłumienie zamieszek zaangażuje się wojsko. W wielu miastach wprowadzona została godzina policyjna. Komunistyczne Chiny wstrzymały import amerykańskiej soi i wieprzowiny. Rząd komunistycznych Chin wydał polecenie państwowym firmom, by zakończyły import soi i wieprzowiny z USA. Agencja Reutera podaje, że decyzja ta ma związek z decyzją Waszyngtonu o odebraniu Hongkongowi specjalnego statusu, by ukarać Pekin. Źródła agencji informują także, że rząd chiński może w przyszłości wydać zakaz importowania także innych towarów rolno-spożywczych z USA, jeśli Waszyngton podejmie kolejne działania uderzające w Chiny. Już wczoraj rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zagroził, że Chiny odpowiedzą zdecydowanym kontratakiem na wszelkie słowa i działania USA, które zagrażają chińskim interesom w Hongkongu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Kornelia Ochojecka, witam Państwa w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka. Witam serdecznie gościa specjalnego. Jest z nami Piotr Setkowicz, autor książki Sędziowie myśli z dziejów Inkwizycji oraz autor felietonów historycznych w magazynie Idź Pod Prąd. Witamy serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Jest z nami również Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie.
I dzisiaj pod koniec programu niespodzianka. Zobaczycie Czarka w nowej roli, ale musicie dotrwać do końca programu. Także bądźcie cierpliwi, a my dzisiaj poruszymy temat historyczny, ale również i polityczny, ponieważ nowym ambasadorem Niemiec w Polsce ma zostać Arndt Freitag von Loringhoven, ma zastąpić obecnego ambasadora latem. Von Loringhoven pełnił ostatnio funkcję zastępcy sekretarza generalnego NATO do spraw wywiadu i bezpieczeństwa. Był również wiceszefem niemieckiego wywiadu, ale w Polsce zwrócono uwagę, że jego ojciec dostał żelazny krzyż za inwazję na Polskę w 1939 roku. Pytanie do Was, co sądzicie o tej nominacji, Piotr Setkowicz?
Na pewno to jest niemiecki patriota i będzie działał na rzecz interesu Niemiec. A interes Niemiec jest taki, żeby Polska była słaba. Bo tak historia uczy, że jeżeli Polska jest silna, to Niemcy są słabe, a jeżeli Niemcy są słabe, to Polska może być silna. Także no na pewno będzie robił wszystko, żeby jego kraj był górą, żeby interes jego kraju był zabezpieczony.
No, na cie czytamy, że to jest jakaś taka nobilitacja dla Polski, żeby taka persona.
Nobilitacja. Na pewno jest to znaka tego, że no, tu Niemcy będą bardzo dbać o swoje interesy, w tym sensie, że tu traktują ten obszar poważnie, ale czy to dobrze dla Polski, to tak już bym nie mówił, że to nobilitacja. No, no, wiadomo, że dla Niemiec no, tu Polska jest ważnym obszarem. No, jesteśmy zaraz przy granicy i przez 1000 lat próbowali Niemcy tutaj też zajmować swoje za wschodnie rubieże. No i po 1000 lat znowu granica jest na Odrze, mogliby już sobie dać spokój, bo to nie do niczego nie prowadzi, a na pewno no jest to jakieś podwyższenie, no bo tu znowu ambasadorem Niemiec w Polsce będzie przedstawiciel były, w cudzysłowie, wywiadu, wicedyrektor BND,
tak przybyło też
przed 14 rokiem, też był Rutger von Fritsch, też był wcześniej wicedyrektorem wywiadu niemieckiego. No teraz jest Rolf Nickel, który jest tylko dyplomatą. Tu znowu mamy jakby podwyższenie, ale widać też, no, że no, korzenie ma takie wrogie Polsce. Nie znaczy to, że sam taki jest, ale no, trzeba to zawsze brać pod uwagę. No, jeśli tu mamy syna człowieka, który atakował Polskę z bronią w ręku, no to też na pewno nie możemy tu na to patrzeć optymistycznie.
Tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to jedno z najwyższych wojskowych odznaczeń, Żelazny Krzyż drugiej klasy. Piotr Setkowicz, do ciebie pytanie. Co wiemy o ojcu nowego ambasadora Niemiec, Berncie Freitagu von Loringhoffenie? Jakie jego są związki z Adolfem Hitlerem?
No przede wszystkim związki ma takie, że walczył za niego, przysięgał mu. No i był przy nim właściwie do końca. Najpierw walczył na froncie, walczył w Polsce. No dostał tam ten żelazny krzyż. Potem już pod Stalingradem zasłużył sobie na Złoty Krzyż Niemiecki. Tego też za byle co nie dawano. Potem został adiutantem szefa sztabu generalnego, generała Guderiana. Potem Guderian został odwołany, ale von Loringhoffen dalej był adiutantem. No i był przy Hitlerze praktycznie do samego końca. Opuścił ten bunkier 29 kwietnia 1945 roku za zgodą Hitlera.
I rzeczywiście żył bardzo długo, umarł dopiero w 2007 roku, ale powstaje pytanie, no dobrze, to było kilkadziesiąt lat temu, ale jakie to ma znaczenie dzisiaj? Czy syn powinien odpowiadać za to, co zrobił jego ojciec, Cezary Kłosowicz?
Nie, no odpowiadać nie, no przecież nikt nie mówi, żeby karać syna, ale jednocześnie trzeba być ostrożnym i wiedzieć, że no, ten człowiek go wychował i pewnie no, przekazał mu jakieś te wartości prawdopodobnie, które sam wyznawał. Także no, tu możemy się spodziewać, że syn będzie działał, no zresztą no, wiadomo, że ambasador niemiecki będzie działał na rzecz Niemiec. I tutaj no, możemy się spodziewać że te działania tylko będą może jeszcze poważniejsze teraz, kiedy się rozkręca wojna wschodu z zachodem, tak mówiąc ogólnie, komunizmu ze Stanami Zjednoczonymi, tak można powiedzieć, Chiny i Rosja przeciwko USA.
Raczej
Niemcy,
Unia Europejska.
Niemcy jednoznacznie tu stoją po stronie Rosji i Chin. Z Rosją mają te swoje interesy tu w Europie, z Chinami całe te większe, można powiedzieć, na większą skalę, no, ale działają razem przeciwko Ameryce, która z kolei jest naturalnie sojusznikiem Polski. Także no, na pewno tu będą gry przeciwko temu i na osłabianie Polski. No, Nord Stream 2 teraz tego najlepszym przykładem, jak tu no, USA nakładają sankcje kolejne, Niemcy się przeciwko temu buntują i z Rosją dalej obok nas te interesy swoje prowadzą i tutaj na pewno no, ten ambasador będzie tu działał jeszcze bardziej na rzecz tego, wykorzystując, możemy się domyślać, naszych polityków niestety, którzy są pod dużym wpływem Niemiec, co widać nawet bez tam specjalnego wgłębiania się, no, jeśli widzimy politykę zagraniczną, to bardzo często nasz minister z jakimkolwiek komunikatem na temat tego, co się dzieje, czy tu w Jerozolimie, jak tam ambasadę przenosiły USA, czy z wieloma innymi rzeczami, czeka na stanowisko Unii Europejskiej, czyli Niemiec, i dopiero wtedy się dołącza. Tak samo widzimy w sprawach tu Chin, czy Tajwanu i tak dalej.
Tutaj też warto przypomnieć wydarzenia sprzed roku, kiedy w przeddzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego szef niemieckiego MSZ powiedział, że Niemcy poczuwają się moralnie do swojej odpowiedzialności za II wojnę światową i do tego, co wyrządziła ta wojna Polsce, ale sprawa reparacji jest dla Niemiec zamknięta z prawnego punktu widzenia, a dzień później mamy wypowiedź ministra Czaputowicza, który powiedział, że stosunki polsko-niemieckie nigdy nie były lepsze niż w ostatnich 30 latach. Następnie 1 września na rocznicę 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej na placu Piłsudskiego po polskim prezydencie przemawia niemiecki prezydent przed wiceprezydentem USA. Także widać to są takie symbole, można powiedzieć, ale dużo one mówią o stosunkach polsko-niemieckich. Piotr Setkowicz, jakbyś mógł podsumować, co ta nowa nominacja niemieckiego ambasadora w Polsce może oznaczać właśnie dla stosunków polsko-niemieckich?
Na pewno będą chcieli ten stan rzeczy, który w tej chwili mają, utrzymać. Wydaje mi się, że Niemcy się dużo nauczyli ze swoich błędów. No i w tej chwili Ta ich polityka wobec Polski jest jakby no dużo bardziej przemyślana niż na przykład no ta okupacja z czasów II wojny światowej. Ja to podejrzewam, że ten pomysł Niemców na utrzymanie Polaków to jest tak w skrócie taki, no to jest zastosowanie tej starej zasady dziel i rządź. No, w tej chwili no, w Polsce są te dwie główne partie. Jedna głosząca hasła narodowe, druga głosząca hasła kosmopolityczne. No walczą one ze sobą za wzięcie, no bo rządzić może tylko jedna. No i przy okazji jest tak, że właściwie zdecydowana większość narodu to kibicuje albo jednej, albo drugiej. I ludzie skaczą sobie do oczu. No i ta walka jakby no, przykuwa ich uwagę. O świecie nie wiedzą. Jakby no, koncentrują się na tej walce. A prawda jest taka, że to i jedna partia, i druga jest, jest kontrolowana przez Niemcy. No przypuszczam, że nie tylko przez Niemcy, bo tutaj no, Niemcy są poważnym graczem, ale nie aż takim, żeby coś takiego robić samodzielnie. No ale no jest właśnie tak, że jest walka, która budzi emocje i w związku z tym no, jakby odwraca uwagę od rzeczywistego stanu rzeczy. Obie walczące strony nie mogą myśleć o całkowitym zwycięstwie. Obie są uzależnione od Niemiec i szukają pomocy przeciwko przeciwnikowi u Niemiec. I którakolwiek z nich wygra, no to Niemcy są wygrane. Tak to moim zdaniem w skrócie wygląda. No i ten nowy ambasador no, będzie pilnował, żeby ten stan rzeczy się nie zmienił. Tak przewiduję.
Bardzo smutna konstatacja, ale rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, które może wcześniej bardziej kreowało się na taką prawdziwie polską partię konserwatywną, no to szef Prawa i Sprawiedliwości przecież kilkukrotnie spotkał się z Angelą Merkel. Tutaj pastor Paweł Chojecki komentuje tą nową nominację syna adiutanta Hitlera nowym zarządcą na Polskę, czy przeniesie ambasadę niemiecką na Wawel, pyta pastor Paweł Chojecki. Zobaczymy, będziemy to obserwować, ale na pewno no, to nie jest dobry sygnał dla Polski i dla polskich rządzących.
Platforma już się tak zwykło uważać za niemiecką partię, to dość popularny pogląd. Faktycznie tam politycy, nawet będąc w opozycji, spotykali się z Angelą Merkel, no ale właśnie Jarosław Kaczyński też już, pamiętam, w 2017 roku były tajne spotkanie z Merkel. Tam po jakimś paru miesiącach gdzieś tam ujawnili, że coś tam ustalali, nie wiadomo co. No także no widać, że tu jest ta bliska współpraca, no bo rozumiemy oficjalne wizyty, no premier z kanclerz czy prezydent. No a tutaj szef w partii nie ma żadnego stanowiska państwowego, Jarosław Kaczyński, ale wiadomo, że ma wielką rolę w polityce i się z szefem obcego państwa spotyka tajnie. No to tu można się tylko domyślać, co tam się dzieje i co z tego wynika.
I nikt z polskiej dyplomacji nie reaguje, można powiedzieć, na taki policzek w twarz dla Polaków, jeśli chodzi o nowego ambasadora Niemiec w Polsce. Bardzo dziękuję, był z nami Piotr Setkowicz, a teraz pokażemy kalendarium Piotra Setkowicza, które codziennie możecie usłyszeć w naszym radio. Także dziękujemy za udział.
No, dziękuję. Do widzenia.
I zapraszamy na kalendarium Piotra Setkowicza i wracamy już za chwilę.
2 czerwca 1962 roku stłumiono krwawo w mieście Nowoczerkask na południu Rosji robotniczy protest. Zaczął się on poprzedniego dnia. Wtedy pracownicy zakładu budowy elektrowozów zorganizowali demonstrację przeciwko podwyżce cen żywności wprowadzonej właśnie przez sowiecki rząd. Demonstracja przebiegła spokojnie, po czym ludzie rozeszli się do domów. W nocy służba bezpieczeństwa aresztowała około 20 z nich. Następnego dnia robotnicy podjęli próbę uwolnienia swoich kolegów. Tłum ruszył w kierunku budynku Komitetu Miejskiego Partii. Generał Matwiej Szapocznikow, który dostał rozkaz użycia przeciwko ludziom broni palnej i czołgów, odmówił wykonania go i przepuścił demonstrantów. On też przekazał potem na zachód wiadomość o tym, co się stało. W komitecie robotnicy nikogo nie zastali, skierowali się więc pod gmach KGB i milicji i zaczęli je szturmować. Wtedy inne oddziały wojskowe pod dowództwem generała Plijewa otworzyły do nich ogień z broni maszynowej. Zginęły przynajmniej 22 osoby. Ponad 100 zostało aresztowanych. Następnie odbyły się pokazowe procesy 14 z aresztowanych robotników. Zapadło w tych procesach 7 wyroków śmierci. Wszystkie zostały wykonane.
Dziękujemy za kalendarium i zachęcamy Was do słuchania radia Idź Pod Prąd. Nadaje całą dobę idzpodprad.fm. Podawajcie dalej, a my przechodzimy do Waszych pytań i komentarzy. Jeszcze informacje odnośnie programu z godziny 13, gdzie gościliśmy dr Małgorzatę Kubicką-Frączyk i mówiliśmy o koronawirusie i niebezpieczeństwie koronawirusa w Polsce, które ciągle istnieje. Mamy informacje z województwa świętokrzyskiego. W Starochowicach publiczne szkoły i przedszkola zostały zamknięte po tym, jak u jednego z uczniów szkoły podstawowej stwierdzono zakażenie koronawirusem. Także tylko możemy się spodziewać tego, co by się stało, kiedy szkoły by zostały otwarte. No i tutaj uwaga, no rząd polski chce zorganizować już za kilka dni matury. Także tak jak mówiliśmy, jest to ogromne zagrożenie dla setek tysięcy Polaków. Komentarz od Was. Dzięki za program o aktualnej sytuacji z chińskim wirusem. Szumowski do dymisji na stanowisko powołać dr Kubicką. Wiedza, merytoryka i wygląd na miejscu. Także zachęta dla Gosi. Dziękujemy za ten komentarz. Rzeczywiście no, Gosia poświęca też swój czas zawodowy, żeby komentować na bieżąco to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. I mamy pytanie, Jan Kowalski, gdzie można zobaczyć realne dane na temat liczby zgonów i osób zarażonych? Niektórzy twierdzą, że to jest tylko kilkaset przypadków śmiertelnych w Polsce. Cezary Kłosowicz.
Realne dane, takich realnych danych całkiem i dla całego świata, no to nie ma, bo ich się nie da, przynajmniej jeśli chodzi, no nie, dla całego świata w ogóle nie ma, no bo z wielu krajów nie mamy jakby danych, tu wiele krajów nie prowadzi testów, czy wystarczającej liczby testów, z Afryki praktycznie prawie żadnych danych nie mamy z tych krajów, takie szczątkowe, z Ameryki Południowej, no widzieliśmy, Ekwador ma bardzo trudną sytuację, ale w liczbach nie wygląda tak źle, bo no, mało jest tych testów. Także co do liczby zachorowań, to w, no nawet w Polsce no nie przetestujemy wszystkich, więc nie wiemy. Liczby zgonów są bardziej wiarygodne, no bo tutaj no, śmierć już w większości krajów jest jakoś rejestrowana, jest określana przyczyna śmierci, no i takie dane mamy.
Ale tutaj też mamy sygnały, że często podają na przykład choroby inne, współistniejące, a nie COVID-19, także też trudno.
Tu są dwie strony jakby, no, jedni mówią, że wszystko podpina pod koronawirusa, jeśli tylko się da i się wyolbrzymia, drudzy mówią, że podają często choroby współistniejące. No oficjalne te dane, jakie ministerstwo zbiera, no bo tu przyczynę tam określa konkretny tam lekarz śmierci. No, można mu wierzyć albo nie, no ale no, nie ma raczej interesu tu kłamać. W Polsce lekarze, no nie wiem, no, czasem się weryfikuje niektóre przypadki, jak ministerstwo mówi, no, że tutaj wycofali tam któryś jeden, czy to kogoś dopisali. Także no, jest to raczej dość dobrze w Polsce robione, jeśli chodzi o zgony. Także no, taką mamy. Zawsze, praktycznie przy wszystkich tych zgonach jest podawane, że miał choroby współistniejące. Z drugiej strony, no jakby tak przepytać wszystkich ludzi, to tam jakiejś choroby nie ma, szczególnie w trochę starszym wieku. Jeśli nadciśnienie się ocenia przynajmniej ta Służba Zdrowia Polska, że nadciśnienie ma w Polsce 10 milionów osób, prawie tam ponad 1/4, że no zawsze coś tam wyjdzie. Także no, te dane są, no takie mamy, no, innych nie znajdziemy, no, nie damy rady jeździć po szpitalach i wszystkich weryfikować, także no, dane polskie wyglądają dość wiarygodnie, no, wiadomo, że tam jakieś nieścisłości w którą stronę zawsze będą, dane ze świata, tak jak mówię, no, z jednych krajów, szczególnie w tych, gdzie jest duża, trudna sytuacja, ciężka, no to pewnie takie pełne dane poznamy może w przyszłym roku, jeśli chodzi o śmierci, bo tu w statystykach w niektórych krajach często się podaje tylko te ze szpitali, dopiero potem się dolicza tam śmierci powiedzmy po miesiącu, po jakimś czasie śmierci z domów społecznych czy z domów. Jeśli ktoś umarł w domu, no to trzeba będzie weryfikować. Raczej wygląda, że są większe niż to, co się podaje, niż mniejsze.
Liczby są niedoszacowane, te oficjalne statystyki.
Na pewno dla całego świata, jak mówię, kraje afrykańskie. O Brazylii jedna organizacja stwierdziła, że być może są zaniżone w tej chwili 4 razy. I to niekoniecznie z premedytacją, że ktoś chce fałszować, po prostu no, nie ma tylu testów na bieżąco, nie ma takich tak zbierania też statystyk wszystkich tak szybko. No, zwykle się tego nie robi. No, teraz ludzie się zajmują bardziej, mam nadzieję, leczeniem niż samymi statystykami lekarze. No, to statystyki zwykle schodzą później. Zobaczymy, jak to zweryfikuje. Ciekawe, że Donald Trump w tym przemówieniu, w którym mówił między innymi o tym, że wychodzą USA z WHO i o tym, że Chiny są winne tej pandemii, to powiedział, że 100 tysięcy ponad ofiar w Stanach i 1 000 000 na całym świecie, podczas gdy oficjalne dane to jest mniej niż 400 tysięcy jeszcze ofiar na całym świecie. Podejrzewam, że doszacował to, co uważa, że jeszcze nie jest policzone, jak mówię, no, chińskie statystyki całkowicie niewiarygodne. Z Afryki statystyk nie mamy, z wielu krajów azjatyckich też dość szczątkowe.
Tutaj też no, po prostu to trzeba stwierdzić, że w Polsce cały czas umierają ludzie i naprawdę bardzo jest takim nieodpowiedzialnym mówienie, że koronawirusa w Polsce nie ma, że to zagrożenie mija. Widzimy tak, jak na przykład ten przykład Starachowic pokazuje, że ciągle są nowe ogniska zarażeń w Polsce, a mamy też informacje o nowych objawach, na przykład utrata węchu czy smaku, czyli bardzo trudno nawet stwierdzić, czy ktoś ma koronawirus. Oczywiście są testy, ale po tych objawach no, widzimy, że dochodzą nowe, więc to tym bardziej utrudnia.
Często objawy są słabe, chociaż to nie znaczy, że wirus nie niszczy tam wnętrza, ale być może tak słabo, że to się nie objawia albo objawia w jakiś taki sposób, że łączymy to z czymś tam ze zmęczeniem. No, kaszel to jest dość powszechny objaw, na przykład. Czy jakieś tam związane z sercem, czy z układem krwionośnym dolegliwości. No mówię, jeśli nadciśnienie ma 10 milionów ludzi, nie wiem, jakie tam kryteria są do tego, może trochę przesadzone do tych statystyk, ale no to, że kogoś tam coś kuje w sercu, niekoniecznie łączy zaraz z koronawirusem, tylko zdarzają się z różnych przyczyn, ale część z tych objawów będzie wywołana koronawirusem, mimo że mogą te zniszczenia jakieś w organizmie się objawiać później, czy właśnie dołączyć do innych chorób. Także, a co do tych statystyk, no nie można też tylko patrzeć na liczbę śmierci, bo po to te wszystkie środki ostrożności stosujemy, żeby tych śmierci było jak najmniej i żeby zarażeń było jak najmniej. Ale nie można powiedzieć, no patrzcie, mało tych śmierci znaczy, że epidemii nie ma. No może znaczy, żeśmy się trochę zachowali jakoś dobrze iśmy ograniczyli tę liczbę. Inne kraje tego nie zrobiły albo zrobiły później. No i mają ogromne liczby, tak jak Hiszpania.
Wielka Brytania.
Tak, Brytania, Francja, Włochy oczywiście.
Szwecja.
Czy Belgia, gdzie jest kilkaset osób na 1 000 000 już, na 1 000 000 mieszkańców są te statystyki śmierci. No u nas to jest jeszcze w okolicach 30, czyli no ponad 10 razy mniej. Nowy Jork ma 1500 sam jakby, także no to jest bardzo duża. I w tamtych krajach to już widać w statystykach, że liczba śmierci ogólna, już nie patrząc na powód śmierci, jak ktoś może mieć pretensje, że ktoś źle określa te powody śmierci, no ale jeśli ogólna śmiertelność wzrosła 50% w różnych regionach, na przykład Hiszpanii, no to znaczy, że był efekt poważny tego koronawirusa.
Pytanie od Pawła Zawadzkiego. Ilu może być nosicieli wirusa z Wuhan?
No, tego tak nie wiemy na pewno, ale były badania prowadzone w Krakowie na przykład na początku maja. Podano wyniki badań Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy badali ludzi bezobjawowych właśnie tak w społeczeństwie i czy mają przeciwciała. Czyli to by znaczyło, że mieli w sobie wirusa i organizm zareagował na niego. To nie znaczy, że teraz już są, może już nie mają, ale przynajmniej się z nim zetknęli. No to 2% wyszło takich ludzi, którzy mieli wtedy przeciwciała. Myślę, że może być to dość reprezentatywne dla Polski. do odporności stadnej to absolutnie nie wystarczy, tak zwanej, także tu szwedzki model się na pewno nie sprawdzi. No ale no, jest to dość sporo, no, 2% ludzi, także i, którzy mogli to roznosić dalej. No to nie, to jest na pewno dużo więcej niż ci, którzy byli w kwarantannie. W innych krajach, w Belgii, w której no, bardzo mocno było, to badania były około 6%. W Nowym Jorku chyba nawet wyższe wychodziły te wartości ludzi, którzy mogli być zarażeni.
Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za Wasze pytania i komentarze. A teraz zgodnie z zapowiedzią na początku programu niespodzianka. Cezary Kłosowicz i Radosław Kopeć rapują. Jest to odpowiedź na nominację Jaromiego.
Jaromi, tak.
Także zostańcie z nami. Rako and Cezar. Dziękuję Ci za uwagę, Cezary Kłosowicz.
Dziękuję.
Dziękuję Wam. I do zobaczenia już jutro o godzinie 13.
Wchodzę z bocienia, tu nic się nie zmienia. Nie do uwierzenia, nie ma środków do leczenia.
Twoja kasa dla szyderców wymieszali w twoim sercu i ukłony dla morderców, ludobójców, spadkobierców.
Pielęgniarki z łaski dostały oklaski. To nie jest zabawa, nie wystarczą prawa.
Proszę, daję lekarzowi, by maseczkę mógł założyć i tę chińską zarazę pokonamy razem.
Dzięki Jaromi za nominację. Nominujemy Szymona Zukuku, Michała Fałka i Tymka Chojeckiego.